Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Niezależna audycja internetowa Podnośnik zaprasza wszystkich słuchaczy, nowych, starych, przyszłych, przeszłych, do wysłuchania tego odcinka. A dzisiaj usłyszymy o Australii, tak więc nie musimy pakować plecaków, nie musimy szukać paszportów, gdzie one tam się znajdują, w której szufladzie, wyżej, niżej, dalej, bliżej. Tak czy inaczej zapraszam do wysłuchania kolejnego epizodu i dzisiaj przeniesiemy się do Australii, do miejsca, które znajduje się bardzo daleko. Być może część słuchaczy tam była w Australii, być może część słuchaczy tam się wybierze. Pewnie część słuchaczy no nie pojedzie do Australii, gdyż jest to na końcu świata praktycznie, ale zawsze warto wysłuchać, co ludzie, a Polacy lubią jeździć po świecie, to o tym wszyscy dobrze wiemy. Co goście Podnośnika nam powiedzą o różnych ciekawych miejscach, a światoglobalna wioska, ale nie zawsze można tam dostać się, a podcastowo jest dużo łatwiej niż osobiście wybrać się z domu, dlatego zapraszam do wysłuchania kolejnego epizodu, dzisiaj o Australii.
Mam na imię Irena i będę opowiadać o Australii. W Australii byłam w sumie dwa razy. Po raz pierwszy pojechałam na wakacje w roku 2008. To była wiosna 2008 na 3 miesiące. A drugim razem pojechałam w roku 2010 i to był luty i też na 3 miesiące. Australia to jest państwo, właściwie kontynent, który dla nas jest tak naprawdę, znaczy przynajmniej dla mnie, na końcu świata. Żeby tam dolecieć, trzeba spędzić, z tego co pamiętam, przynajmniej 20 godzin w samolocie plus przesiadki, a to jest około 25 do 30 godzin. A ja leciałam dwa razy z Polski, dwa razy za każdym razem z Wrocławia, więc zawsze ten samolot leciał z Wrocławia do Niemiec, co zabierało 1,5 godziny, jeżeli chodzi o lot. A już nie mówiąc o tym, że trzeba było na to lotnisko przyjechać wcześniej, a i potem jeszcze czekać, zazwyczaj, znaczy to w Niemczech, też kolejne 2-3 godziny, więc podróż oczywiście się przedłużała. I z Niemiec potem los trwał około 12-10 godzin z przesiadką w Singapurze bądź w Bangkoku. Tam było kolejne czekanie kilka godzin i kolejny lot 8 godzin, to już był do Sydney. I tak naprawdę ten najdłuższy lot z Europy do Azji to jest ten najdłuższy lot. Jak już człowiek ten lot, znaczy już wysiadł z tego samolotu w Azji, to kolejne 8 godzin do Australii, to już właściwie ta podróż się wydawała bardzo krótka. Po przybyciu do Sydney, znaczy moje pierwsze wrażenia, to Australia jest naprawdę bardzo fajnym, bardzo przyjemnym, przyjaznym krajem. Jeżeli chodzi o sprawy wizowe czy o kontrolę na lotnisku, to naprawdę bardzo, bardzo przyjemna jest obsługa. Ja miałam wizę turystyczną, więc pani czy pan zobaczyli moją wizę, sprawdzili ją w systemie i mi machnęli, życząc mi miłych wakacji. Nikt nie robił żadnych problemów na lotnisku, nie pytał się kompletnie o nic. Dostałam za każdym razem stempelek bodajże na 3 miesiące, z tego co pamiętam. No i tyle. A żeby dostać wizę do Australii, trzeba się o nią po prostu... właściwie to trzeba zaaplikować na internecie. I teraz wystarczy tylko podać imię i nazwisko. Imię i nazwisko, swój adres, datę podróży, a ona nie kosztuje nic. To jest wiza, którą się dostaje przez internet i to jest wiza bezpłatna. I w sumie to tak naprawdę ma sens, bo nie uważam, że nie wiem, staranie się o wjazd do jakiegokolwiek kraju to powinno być jakimś wielkim problemem. Myślę, że każde państwo powinno się cieszyć, że ktoś że ludzie chcą to państwo zwiedzić. I tak naprawdę wiadomo, że turyści są osobami, które przywożą pieniądze do każdego kraju. Australia to naprawdę bardzo, bardzo ładny kraj. Dla nas się może wydawać dosyć egzotyczny i w sumie tak naprawdę no, on dla Europejczyków jest raczej krajem egzotycznym. Mieszka tam zaledwie 20 milionów ludzi. Jeżeli chodzi o taką ciekawostkę, to w okolicach II wojny światowej czy przed II wojną światową mieszkało tam zaledwie 5 bądź 6 milionów ludzi. Przez te kilkadziesiąt lat tak mocno wzrosła populacja w Australii. Ze względu na to, że styl życia jest, czy był tak naprawdę dosyć wygodny i to było państwo, w którym się naprawdę bardzo dobrze żyło. Canberra to jest takie naprawdę bardzo stosunkowo małe miasto, a jeżeli chodzi o stolicę, ona tam została w około 50-tych, 60-tych latach ustanowiona. To miasto zostało ustanowione jako stolica. Ze względu na tak naprawdę ekonomię, po prostu chciano przenieść w tą część Australii, a znaczy chciano, żeby ta część Australii się trochę bardziej rozwinęła. I w sumie teraz Australia jest takim krajem, który naprawdę dobrze sobie radzi ekonomicznie. Tam, tak jak już wspominałam, się bardzo dobrze żyje, ale tak na przykład z tego, co mi ludzie mówili, a do czasów, czy nawet po II wojnie światowej, tam naprawdę się żyło biednie, ze względu na to, że w sumie populacja była bardzo niska. Ich produkty żywnościowe były bardzo ubogie, to znaczy generalnie oni mieli mięso, nabiał i to wszystko. To wszystko się zmieniło po II wojnie światowej i też właśnie z emigracją. Australia bardzo przyciągnęła ludzi za Wysp Brytyjskich. Kupowano im bilety w jedną stronę, to znaczy ludzie dostawali bezpłatne bilety, ale to były bilety w jedną stronę, więc oczywiście człowiek nie mógł potem wrócić tak szybko i łatwo, bo chodziło o to, żeby zaludnić ten teren, który w sumie miał wielką potencję. I teraz, tak jak już wspominałam, mieszka tam około 20 milionów ludzi, ale ludzie mówią, że ta liczba jest wystarczająca ze względu na zasoby wodne. Jeżeli by tam mieszkało więcej niż 20 milionów, czy przypuśćmy się podwoiła populacja, wtedy byłby problem z wodą, bo tak naprawdę ludzie mieszkają tylko wzdłuż wybrzeży Australii, a w centralnej Australii, gdzie udało mi się być i zwiedzić stolicę, główne miasto, które się nazywa Alice Springs, to jest miasto centralnie położone w samym środku. To miasto ma kilkadziesiąt tysięcy ludzi i tam tak naprawdę na ulicach mało kogo widać. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ono powstało, to około 100 lat temu przeprowadzano sieć telegraficzną i po prostu ktoś wyznaczył punkt centralny. To właśnie było Alice Springs, sam środek Australii, a żeby tam postawić słupy telegraficzne, żeby móc się połączyć, żeby mieć połączenie telegraficzne z całym krajem. To właśnie było Alice Springs i potem, jakiś czas potem, się okazało, że około 500 km od Alice Springs, czyli od tego samego centrum Australii, jest coś takiego jak Uluru, tak zwany Ayers Rock. To jest największy na świecie monolit. On ma długość, z tego co pamiętam, ponad 3 km, szerokość 500 metrów i wysokość, tak naprawdę to ja już nie pamiętam jaka jest, może około 600 metrów, a ponoć jeszcze 2/3 tej skały jest w ziemi, to znaczy kamienia, bo to jest największy monolit, czyli kamień na ziemi. Ta skała jest bardzo interesująca, bo jest w kolorze czerwonym i zależnie od tego, jaka jest pora dnia, czy to jest wschód, czy zachód, a ta skała zmienia słońce, zmienia kolor na bardziej bądź mniej intensywnie, to znaczy czerwony, czerwonawy, bądź taki blado-czerwony, czy nawet żółtawy. To jest bardzo wielka atrakcja turystyczna i kiedy ja ją zwiedzałam, to miałam akurat takie szczęście, że pojechałam na trzydniowe wakacje, coś takiego jak camping. My spaliśmy w buszu pod gwiazdami, paliliśmy ognisko, to naprawdę było bardzo fajne przeżycie. I wyjechaliśmy na tą całą wyprawę, wyjechaliśmy z Alice Springs. Tam się jechało 500 km właśnie do tego całego Ayers Rock, ponieważ obok Ayers Rock są jeszcze tak zwane Olgas, to są masywy, to są tak jakby porozrzucane kamienie, z tym, że to nie są kamienie, bo to jest zastygnięta glina. Znaczy ona zastygła ileś tam milionów lat temu. To są po prostu takie ładne wzgórki, one są też w kolorze czerwonym, ale bardziej takim czerwonym, bardzo intensywnym. I oprócz właśnie tych Olgas, tych właśnie tej zastygłej gliny, a też niedaleko stamtąd był Kings Canyon, taki prawdziwy kanion, po którym też chodziliśmy. No i główną atrakcją tej wycieczki był Ayers Rock. A żeby obejść Ayers Rock, czyli tą całą czerwoną skałę, to nam zajęło około 2 godzin, bo to jest 10 km zajmuje obejście. Mnóstwo turystów przyjeżdża oglądać właśnie tą skałę tylko i wyłącznie. To jest naprawdę bardzo sympatyczne, bo ludzie się gromadzą i o wschodzie słońca, i o zachodzie, i każdy się patrzy na tą skałę. I na przykład są różnego rodzaju wycieczki. Ja byłam na takiej wycieczce, która była raczej dla ludzi, którzy lubią przygodę i nie muszą mieć kompletnie komfort, bo my spaliśmy, tak jak już wspominałam, na ziemi, spaliśmy w tak samych swag beds, to są takie jakby łóżka, ale zapinane, to znaczy materac, a ten materac jest pokryty materiałem, także się go zapina, coś na styl śpiwora. No ale oprócz tego jeszcze się wchodzi w śpiwór i w ten swag bed się zapina taką jakby płachtę. Znaczy tak jakby pokrowiec, tak jakby człowiek spał w pokrowcu. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie, tym bardziej, że no taka okazja się chyba bardzo, bardzo rzadko zdarza, że można spać gdzieś tam w buszu. Jak człowiek się budzi w nocy, to widzi nad sobą niebo usiane gwiazdami. Naprawdę to jest rzecz, którą raczej chyba będę pamiętać, no nie powiem, że do końca życia, no ale długo. Jeżeli chodzi o aborygenów, to ich niestety zostało bardzo mało. W Alice Springs można było właśnie widzieć ich na ulicach. Jeżeli chodzi o Ayers Rock, to jest ich święta góra, która niestety została im, znaczy odebrana. Oni ją przekazali państwu, znaczy ona niby nadal należy do nich. Ale tak naprawdę utworzono tam park i to jest w sumie takie trochę przykre, bo to było dla nich miejsce święte, sakralne, a gdzie oni, to jest część ich kultury, religii. Oni tam swoje różne obrzędy obchodzili na tej całej górze, a teraz turyści mogą na nią wchodzić. Odkąd to miejsce zostało otwarte, ja to chyba był 80. któryś rok, tam już zginęło około 50 turystów, bo jest bardzo niebezpieczne to podejście. Się wydaje, że to jest niby takie łatwe, ale góra jest dosyć śliska i są tylko poręcze zainstalowane po jednej stronie. Także samo podejście zajmuje około 2 godzin. Wiadomo, Australia jest krajem, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. A zwłaszcza jak ktoś jeszcze wyprawia w ciągu lata, to jest naprawdę bardzo gorąco. I nie jest łatwo zawał o udar słońca, czy o zwykłe omdlenie. Właśnie nie jest problem, bo jeżeli ktoś zasłabnie, czy zemdleje w połowie drogi, to jest ciężko taką osobę z tej góry ściągnąć. Właśnie dlatego tyle osób zmarło, bo w sumie to się wchodzi po kamieniu, który jest bardzo gorący, świeci słońce. No i wiadomo, różnie jest. To jest tak, jakby człowiek był na patelni. A jak ja tym razem wyjeżdżałam w 2010, to dzień przed moim wyjazdem, tam ktoś zmarł na tej górze. Ktoś z turystów. Po prostu mu chyba serce nie wytrzymało. Tak trochę bez sensu ludzie tam wchodzą, bo w sumie nie powinni tam wchodzić, jeżeli po pierwsze aborygenom to się nie podoba, bo to jest ich święte miejsce. A po drugie, każdy ostrzega i mówi, żeby tam nie wchodzić. No ale wiadomo, natura ludzka jest przekorna. To właśnie, to było Ayers Rock, czyli centrum Australii. I dodam, że ono jest, tak szczerze mówiąc, to nie pamiętam w jakiej odległości od Sydney, ale to są naprawdę bardzo, bardzo wielkie odległości. A samolotem to jest około 4 godzin. Mniej więcej. I te połączenia, bo generalnie po Australii to się lata samolotami, to jest tak obszerny kraj. To jest jedno z miejsc, które odwiedziłam, czyli ta centralna Australia. A podróżowałam też po wschodnim wybrzeżu, czyli wzdłuż tego terytorium, gdzie jest wielka rafa koralowa, która jest naprawdę bardzo przepiękna. To miałam taką jedną podróż, gdzie poleciałam z Sydney do Cairns, a Cairns to jest miasto, które jest najbardziej wysunięte na północny wschód. Na północny wschód i tam już powyżej to są lasy tropikalne. I właśnie w tym lesie tropikalnym też miałam okazję do tego lasu się wybrać. I też sobie przyjechałam kolejką nad tym lasem tropikalnym. Drzewa są bardzo wielkie, bardzo masywne. Tam wszystko jest olbrzymie. Fauna i flora zdecydowanie jest dużo, dużo inna niż w Europie. Też Australia jest taka inna. Jak się wytwarzały, jak powstawały kontynenty, Australia była pierwszym kontynentem, który się oddzielił od tej całej jakby powierzchni Ziemi. To był pierwszy kontynent, który się zupełnie oddzielił. Też ewolucja tam przechodziła jakby wolniej i dlatego tam są jeszcze na przykład takie gady i płazy jak krokodyle. Są też torbacze, które nigdzie indziej nie występują, kangury. Jest takie fajne zwierzątko wodne, to się nazywa platypus. Jeżeli chodzi też o tą wyprawę po wschodnim wybrzeżu, to udało mi się również wybrać na wielką rafę koralową, która jest naprawdę niesamowita. Ją ponoć widać z Księżyca i to są miliony małych stworzonek, które przez tysiące, a może i miliony lat budowały tą wielką rafę. Jeżeli chodzi o faunę na tej rafie, jest naprawdę niesamowita. Ja snorkowałam na rafie. Przeżycie niesamowite i też takie, które się pamięta przez długi, długi czas. Pamiętam, że jak weszłam do tej wody i zaczęłam tą rafę oglądać, to w ogóle nie chciałam z tej wody wychodzić. Te rybki i te całe stworzonka na rafie są prześliczne, one są bardzo kolorowe i są takie, że człowiek w sumie tam może siedzieć w tej wodzie i oglądać i ma wrażenie tak, jakby czas stał w miejscu. Pamiętam, ludzie nurkowali na tej rafie i my akurat snorkowaliśmy po wytyczonym bojami polu i linami. I pamiętam, że jak podpłynęłam do krawędzi tej liny, znaczy tego pola wytyczonego, popatrzyłam się w dół, to w dół było widać tak jakby taką skarpę tej rafy. Wtedy właśnie widać było, jak ta rafa, znaczy nie było widać do końca, ale ta rafa jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka, bo w dół widać było tylko jedną wielką toń. Po prostu ona jest, nie wiem nawet jakiej wysokości, ale to jest, ona się zaczyna od dna morza. To tyle, jeżeli chodzi o rafę koralową, ale polecam, warto jest na pewno zobaczyć. To była moja podróż po wschodnim wybrzeżu. Również byłam na Tasmanii. W sumie Tasmania jest takim miejscem, gdzie się rozpoczęła biała kolonizacja Australii. Zaczęła się, a Tasmania jest jedną z prowincji Australii. Kolonizacja się zaczęła od więźniów, od wywożenia więźniów z Wielkiej Brytanii. Po prostu Anglicy chcieli zbudować nowe państwo, znaczy chcieli zbudować swoje państwo na ziemiach odebranym aborygenom, znaczy oni w ogóle nie uważali ich tak naprawdę za ludzi aborygenów. Aborygeni do lat 70. wchodzili w skład fauny i flory, co jest naprawdę rzeczą taką trochę bardzo, bardzo przerażającą. Po prostu Anglicy mieli tych ludzi tak naprawdę za nic, a to się teraz zmieniło i są różne programy, które umożliwiają aborygenom normalne życie. Im jest ponoć łatwiej się dostać do szkół. Chyba jeżeli chodzi o przyjęcia, to nie muszą mieć aż tyle punktów, ile normalni ludzie by musieli mieć. Ale ten naród był bardzo okrutnie traktowany przez Anglików. W roku 2008 ówczesny premier Kevin Rudd przeprosił oficjalnie aborygenów za te wszystkie za tą całą krzywdę, którą Anglicy im wyrządzili, ale w sumie zostało tyle osób zamordowanych i ta kultura tak naprawdę została zniszczona. Tam co prawda ponoć jeszcze około 200 tysięcy ludzi, tych prawdziwych aborygenów, tacy, którzy żyją tak, jak można powiedzieć, kiedyś ludzie żyli, czyli po prostu razem z naturą. Naprawdę jest bardzo fajne, że są ludzie, którzy kultywują swoją tradycję i się nie poddali cywilizacji białych ludzi. A właśnie, jeżeli chodzi o Tasmanię. Tasmania jest położona najbardziej na południu. Już stamtąd to chyba tylko do Arktyki jest blisko i to jest bardzo, bardzo przyjazna prowincja. Ludzie, tak jak w całej Australii, są tam bardzo sympatyczni, ale bym powiedziała nawet bardziej niż Australii. Są naprawdę bardzo mili i z racji że jest ich tam mało, oni są naprawdę bardzo przyjaźnie nastawieni do wszystkich. Będąc tam, pojechałam do Port Arthur, to było pierwsze więzienie właśnie tam w Tasmanii. To była miejscowość, która została zbudowana przez więźniów, oni sami zbudowali to więzienie. I tam były dwa kościoły, był nawet szpital dla psychicznie chorych. Było coś takiego jakby ich dom, znaczy nie dom, tylko jakby ich cele, czyli jakby taki ich dom dla więźniów. Były też zabudowania gospodarcze dla ludzi, którzy pracowali w administracji tego więzienia. To było po prostu miasteczko wybudowane przez więźniów. Z racji tej, że oni budowali to miasteczko z glin, znaczy te cegły, z którego jest to miasteczko zbudowane, używali gliny do budowy, używali słonej wody, to teraz tak naprawdę te budowle się rozpadają, bo wiadomo, że sól ma właściwości niszczące. Kilka lat do tyłu tam była w sumie taka wielka tragedia w tym muzeum, bo to jest muzeum tak naprawdę, to miasteczko Port Arthur. W tym muzeum Port Arthur odbyła się strzelanina. Ten człowiek, on z tego co pamiętam, to był Australijczyk, po prostu przyszedł z pistoletem i zastrzelił kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt ludzi, również turystów i pracowników tego muzeum. To była ich w sumie wielka tragedia. Tam jest miejsce, które jest poświęcone temu wydarzeniu, ale nikt tak naprawdę nie opowiada o tym. I jest ta informacja, że uprasza się o niepytanie pracowników o to wydarzenie, ponieważ ono jest ciągle w pamięci ludzi, którzy tam pracują, a również mieszkańców, bo w sumie takie rzeczy się pamięta na zawsze. I też jeszcze, jeżeli chodzi o to więzienie Port Arthur, ono działało w latach 19. Przepraszam, w wieku 19. A działało przez kilkadziesiąt lat. A taka fajna ciekawostka, to ludzi nie chowano w tym miasteczku, tylko była wysepka, która jest bardzo blisko położona od tego całego miasteczka Port Arthur. I tam na tej wysepce chowano ludzi. Jeżeli chodzi o populację Australii, to przeważnie to są emigranci. Jeżeli chodzi o rasy, to oczywiście rasa biała, ale jest tam teraz mnóstwo Azjatów. Jest ich bardzo dużo, bo ponoć po tych całych wojnach w Wietnamie oni zostali, tam jakieś takie prawo było, że im było bardzo łatwo przyjechać do Australii i zostać legalnie. Zostać legalnie, a wiadomo, że życie w Azji jest dużo, dużo cięższe niż w Australii, więc mnóstwo ludzi wyjechało właśnie z Azji. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, a to była rzecz powiedziana przez ludzi, którzy tam już, ja głównie się zatrzymałam w Sydney. Ktoś, kto właśnie był w Sydney i tam mieszka już bardzo, bardzo długo, to właśnie mówił, że odkąd się Chińczycy zaczęli przeprowadzać do Australii, i do Sydney, to takie zabłąkane pieski czy kotki, jak kiedyś one chodziły po tych ulicach, to odkąd właśnie Chińczycy czy tam Azjaci się sprowadzili, to już takich piesków czy kotków nie było. A generalnie ludzie żyją, mieszkają obok siebie, każdy szanuje inność tego drugiego człowieka, jakkolwiek. Z tego, co ja już kiedyś słyszałam tam, jeszcze kiedy prawo emigracyjne było takie dosyć łagodne i oni tak naprawdę chcieli, żeby ludzie przyjeżdżali do nich, zasiedlali ich kraj, jak jeszcze nie było tych 20 milionów ludzi, to ludzi czarnych tam nigdy nie sprowadzano. Oni generalnie, to przez to też, że wycięli tylu aborygenów, oni generalnie jakby chyba do końca nie wiedzą, jak się z ludźmi obchodzić, którzy mają ciemny kolor skóry, więc nigdy nie zapraszali ludzi z krajów na przykład afrykańskich. Właśnie podczas mojego pobytu w Tasmanii pojechałam sobie na tur po winnicach, a tam było kilka osób i to byli Australijczycy, więc oni coś tam wspominali na temat właśnie tego, że teraz już coraz więcej widać ciemnoskórych ludzi na ulicach w Australii. Więc się można było zorientować, że no dla nich to jest tak jakby może nie egzotyka, ale coś nowego. Jeżeli chodzi o aborygenów, to jest bardzo, bardzo ciekawy naród, czy rasa, nie wiem nawet jak to określić. A to są ludzie, którzy żyją zgodnie z naturą. Oni nie potrzebują mieć domów. Oni żyją generalnie w buszu, a busz to jest po prostu ziemia, kilka krzaków, mniejszych i większych. Oni oczywiście nigdy nie mieli żadnych upraw. Żyli ze zbieractwa, czyli zbierali różnego rodzaju owoce z tych roślin tamtejszych. I taka ciekawostka, tam są roślinki, które można powiedzieć, że to są coś takiego jak pomidory, ale to nie są wcale pomidory. I jest ich kilkanaście rodzajów, przy czym kilka jest trujących. I na przykład ludzie biali, widząc, że aborygeni zbierali te pomidory, również je zbierali, ale nie wiedząc o tym, że kilka z tych gatunków jest trującymi, więc oczywiście biali ludzie się tym pozatruwali. Aborygeni wiedzieli dobrze, co mogą jeść, a czego nie. To chociażby jeden z takich przypadków. Tam też jest mnóstwo, jeżeli chodzi o te tereny tropikalne, jest mnóstwo drzew, które wytwarzają owoce, które są trujące i aborygeni byli w stanie odtruwać te owoce, a potem je spożywać. I właśnie to był taki absurd, bo Anglicy twierdzili, że aborygeni, oni niszczą środowisko i żyją wbrew środowisku, a tak naprawdę to oni dobrze wiedzieli, dobrze znali tereny, rośliny, zwierzęta z tych rejonów, w których żyli. Jeżeli chodzi o ich pożywienie, to na przykład aborygeni, jak byli głodni, to sobie łapali takiego kangura, i tego kangura piekli w popiele, to znaczy ja oglądałam taki film tam właśnie w centrum Australii, to oni wykopywali dziurę, kładli tego całego kangura do tej dziury, przysypywali gałęźmi, takimi suchymi, to właśnie w buszu jest mnóstwo krzaków połamanych, wyschniętych, wiadomo temperatura to szybko schnie, Więc oni kładli te gałęzie wyschnięte na tego kangura zabitego, podpalali, to się ileś tam czasu piekło, potem tego kangura wyciągali i go kroili. I najlepsze mięso kangura to jest takie, które nie jest do końca dogotowane i które ma jeszcze taką jakby świeżą krew. To jest bardzo dobry przysmak. Ja nie chciałam spróbować biednego kangura, bo mi było go szkoda, ale właśnie w Alice Springs są takie przysmaki w restauracjach, że można mieć na przykład, koleżanka sobie wzięła burgera z kangurem. Jeżeli chodzi o aborygenów, ten naród, on nigdy w życiu nie... Póki biali się nie pojawili w Australii, on nigdy w życiu nie próbował alkoholu, bo alkohol im jest niepotrzebny, nigdy nie był. Więc aborygeni nie mają w ogóle głowy odpornej, ich organizm nie jest odporny na alkohol. I na przykład w tym Alice Springs, tam aborygenowi nikt nie sprzeda alkoholu. Nikt mu nie sprzeda alkoholu, żeby było śmiesznie, to nawet ze sklepów, z marketów są wycofane środki do płukania ust, które są na bazie alkoholu. Bo gdyby były, to oni by ponoć je wypili. Nie wiem, ktoś tak mówił. Znaczy ktoś, to był jeden z przewodników, a taki pan, który był naszym przewodnikiem. On 10 lat mieszkał w Anglii jako żołnierz australijczyk. I był naprawdę świetnym przewodnikiem, a bardzo fajnie się z nim bawiliśmy. On dużo nam ciekawych rzeczy opowiadał o aborygenach, bo sam ten człowiek był stamtąd. I na przykład opowiadał, że aborygeni mają coś takiego jak szamana, takiego człowieka, który jest szamanem i ten szaman jest od razu i lekarzem, i kimś takim jak sędzia, bo on też wymierza sprawiedliwość. Oni tam mieli różne kary za przewinienia. Jeżeli ktoś coś tam, była odpowiednia kara za odpowiednie przewinienie. I na przykład jedną karą, ja już nie pamiętam za jakie przewinienie, to było na przykład wbicie tej ich, a oni na to mówią spear, to jest po prostu taka jakby włócznia, a wbicie pomiędzy dwa piszczele w nodze. No to chyba bardzo mało przyjemne. Ja już nie pamiętam, za jakie przewinienie była ta kara, ale też co ciekawe, jeżeli chodzi o tego szamana, no właściwie to jakby osoby, która wymierza prawo, to, że nikt z tej społeczności aborygeńskiej nie wiedział tak naprawdę, kto to jest. Bo ten człowiek, on zawsze jak chodził, jak miał swoją powinność do wykonania, to sobie zakładał, przyczepiał do stóp pióra. Tak, żeby nikt nie rozpoznał jego kroków, jego śladów. Więc w całej społeczności nikt nie wiedział, kto to był. I też właśnie ten nasz przewodnik nam powiedział, bo jego siostra tam w tamtych rejonach mieszkała, że jak aborygeni mieli takie przeczucia, że właśnie ten ich szaman jest w okolicy, to w ogóle bardzo cichli i ich nie było nigdzie widać, bo po prostu oni się bardzo bali takiego człowieka. Też aborygeni mają bardzo mnóstwo swoich własnych legend, jakby tłumaczenie, w jaki sposób powstał świat. To wszystko jest naprawdę bardzo ciekawe i biali ludzie niewiele wiedzą o nich, bo aborygeni nie mają czegoś takiego jak słowo pisane. Oni mają swoje malowidła na skałach, ale to też są bardzo proste malowidła. I generalnie aborygeni są ludźmi, którzy trochę inaczej niż my postrzegamy świat. Oni na przykład nie mają takiej przestrzennej wyobraźni, jak mamy my. Oni na przykład jak się patrzą na rzecz, to tak jakby to było z góry. Jak oni chcą coś namalować czy coś przekazać, to mają odpowiednie znaczki. I na przykład te znaczki, one są bardzo proste w przekazie i one są bardzo czytelne. Także tam nie ma niczego skomplikowanego. Jeżeli, nie wiem, ktokolwiek kojarzy aborygeńskie malowidła, to właśnie w galeriach można je oglądać i można je oczywiście kupować. One kosztują po kilka tysięcy. To są takie wielkie obrazy, które są namalowane z punkcików. To są tak jakby punkciki i są w kształcie kółek bądź jakichś geometrycznych figur, ale takich opływowych. I ja zawsze myślałam, że to są typowo aborygeńskie wzory i to jest taka sztuka aborygeńska prawdziwa, ale się okazało, że to jest bzdura, bo odkąd Anglicy zaczęli rozpijać aborygenów, to może nie odkąd, ale właśnie potem, jak oni już to społeczeństwo tak naprawdę zniszczyli, aborygeni, oni dużo pili i ktoś się zajął ich resocjalizacją, to właśnie im wymyślono, że najlepszym sposobem będzie dla nich sztuka. Więc dawano im rzeczy do malowania i wymyślono, że właśnie jak się będzie malowało obraz takimi kropkami, to jest bardzo, bardzo czasochłonne, to im zajmie dużo czasu. I to są naprawdę bardzo ładne są te płótna, ale tak naprawdę, jak dla mnie to nie jest sztuka aborygeńska, to jest coś, co jest zrobione przez aborygenów, ale jednak to całe wzornictwo zostało im narzucone przez Anglików, więc to jest ładne generalnie. Jeżeli chodzi o aborygenów, oni są trochę inni niż my czy inne rasy. Ponoć w szpitalach, jeżeli jest potrzebna transfuzja krwi, to im nie może być każda krew podawana, bo oni po prostu ich ciało tej krwi nie zaakceptuje. I ktoś tam wspominał, już nie pamiętam kto, że tak naprawdę aborygeni to nie jest Homo sapiens, tylko Homo spirits. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, na czym ta różnica polega i to oczywiście nie jest udowodnione naukowo, to jest czyjaś teoria, ale ze względu na to, że oni są jednak troszeczkę inni, na przykład oni nie mogą jeść takiego jedzenia, jak jemy my, a jeżeli oni by się odżywiali takim, jak my, jedzeniem, czyli by jedli kurczaki, to na przykład ich ciało, ja nie mówię, że wszystkich, ale tam dużo jest osób, które na przykład jeżeli by jadło takie jedzenie jak my, to by miało jakieś tam problemy zdrowotne. A właśnie ten przewodnik wspominał, że oni właśnie chorują, jeżeli się odżywiają tak jak my. Mi się wydaje, że to nie są tacy aborygeni, którzy się już zmieszali ze społeczeństwem, z ludźmi białymi, ale to są tacy, którzy rdzenni, tacy, którzy do tej pory żyją tak jak ich przodkowie. Generalnie tam nie ma żadnego spisu tych aborygenów, którzy żyją w tym swoim środowisku. Nie ma czegoś takiego jak rejestracja ludności, więc jak się dziecko rodzi, zazwyczaj się dzieci rodzą w szpitalu, to jest zarejestrowane. Tam dzieci nie rodzą się w szpitalach, więc one się rodzą tak jak się rodzą. Po prostu pod gwiazdami, pod chmurami i nie ma jakby udokumentowanych narodzin. Oni żyją tak jak chcą. Rząd australijski się stara tym ludziom jakby pomóc. Na przykład oni dostają bardzo dużo pieniążki od rządu. Dostają domy, dostają samochody. I nasz przewodnik nam na przykład pokazywał taki samochód, który jest wart naprawdę mnóstwo pieniążków. To był jakiś taki duży Jeep. I on powiedział, że ten samochód to on jest najprawdopodobniej bardzo nowy. A nim jechali panowie aborygeni. No i powiedział, że ten samochód jest po prostu już zdewastowany, ponieważ oni nie znają wartości pieniędzy aborygeni. Aborygeni liczą do ponoć 3 czy 4, a po 3 czy 4 jest po prostu więcej. Czyli jak ktoś ma na przykład 5 dzieci, to nie powie, że ma 5 dzieci, tylko powie, że ma więcej dzieci. A tak samo jest z pieniędzmi. Oni nie czują tego, nie czują znaczenia pieniędzy, bo im to nie jest potrzebne, jeżeli on może żyć jeżeli może żyć w buszu, złapie sobie takiego kangurka, zje jakieś owoce, a rozpali ognisko, jest mu fajnie, ciepło, tam generalnie jest ciepło przez większość roku, to znaczy są zimne, jest normalnie zima i zimą jest też zimno, I tam, gdzie myśmy byli w tej centralnej Australii, tam dochodzą temperatury minusowe, no ale wiadomo, mają dużo opału, to oni się ogrzeją. Oni też bardzo wcześnie wychodzą za mąż czy się żenią. Żeby było ciekawie, dzieci aborygenów są wychowywane przez ich babcie. Znaczy jak dzieci się rodzą, nie wiem, czy tam jakiś czas spędzają z matką, ale generalnie wychowywane są przez babcie. To w sumie też jest takie dosyć ciekawe. Jak chłopiec dojrzewa, to on przechodzi jakby taki proces, nie wiem, wydaje mi się tak jak, nie wiem, Żydzi mają coś takiego jak bar mitzvah, czyli że ta osoba już jest dorosła i może wejść w społeczeństwo. Tak naprawdę nie wiem, na jak wygląda ten cały proces, ta cała celebracja, no ale to jest właśnie dosyć ciekawe i chyba jest wielkim przeżyciem w życiu każdego aborygena. Walutą australijską jest dolar australijski. Żeby było śmiesznie, oni nie mają centów, czy tak jak u nas groszy. Po prostu są dolary. Mają centy, ale nie mają coś takiego jak 1, 2 czy 3 centy. Mają chyba, z tego co pamiętam, może 5 centów jakoś tak. Czy nawet nie. Po prostu, nie, chyba nawet nie mają 5 centów. Tam jest tak, że na przykład jest coś, kosztuje 1 dolara 99 centów, bo są takie ceny, co według mnie nie powiem, no ale nieważne. A to się płaci 2 dolary. Po prostu się zaokrągła. Nie mają tych malutkich centów, żeby nie mieć niepotrzebnie za dużo pieniążków w kieszeni. W sumie to ma sens. Ich dolary są zrobione z... Znaczy to są niby papierowe pieniążki, ale tam jest jakiś plastik. One są zrobione z takiego tworzywa, które jak człowiek pójdzie się wykąpać w morzu, to nawet jak mu się zmoczą te pieniądze, one się nigdy nie drą. One są takie, że po prostu są odporne na wodę. Na tych pieniążkach jest podobizna królowej Elżbiety, bo Australia nadal... Znaczy to jest niepodległe państwo, ale oni nadal mają tak jakby honorowe zwierzchnictwo królowej Elżbiety w tym momencie, bo to był kraj zakładany tak naprawdę przez Anglików. Jeżeli chodzi teraz o styl życia czy o warunki życia w Australii, to mi ktoś ostatnio mówił, a ktoś, kto tam mieszkał już kilka lat, że teraz się zrobił wielki podział między ludźmi biednymi a bogatymi, bo chociażby nawet 10 lat do tyłu, to może trochę więcej, to nie było żadnego problemu kupić sobie dom, tak jak człowiek pracował i normalnie mieszkać i żyć, a teraz jest tak, że domy są naprawdę bardzo, bardzo drogie, zwłaszcza w takim Sydney, które ma tak naprawdę gęste zaludnienie jak na Australię i niewystarczającą ilość domów. I tam tak naprawdę, bo obcokrajowcy, zwłaszcza Azjaci, wysyłają swoje dzieci do szkół do Australii. I potem te dzieci, z racji tej, że one się uczyły w Australii, jest im bardzo łatwo dostać obywatelstwo. No wiadomo, że tacy bogaci rodzice z Azji, oni wolą, żeby ich dzieci się w normalnych warunkach i kształciły i sobie żyły, więc taki bogaty rodzic kupuje tym ludziom na przykład domy w Australii, a tacy normalni ludzie, którzy są obywatelami, jest ich na to nie stać, bo wiadomo, że ponieważ tych domów jest za mało, a kupi ten, kto da więcej. Generalnie na całym świecie tak się zrobiło, tylko że w Australii to jest do tej pory. Ceny po prostu są niesamowicie wywindowane. Znaczy ja tu ciągle chodzi o Sydney, podejrzewam, że w Melbourne jest podobnie. Więc no ludzi tak już troszkę mało stać na zakup jakiegoś domu, a jeżeli tak, to ten kredyt jest olbrzymi. Więc no jednak jakość życia z tego względu się pogorszyła tak naprawdę. No, ale to chyba w większości krajów tak mi się wydaje. Drugim co do wielkości miastem jest Melbourne. To jest bardzo, bardzo ładne miasto. Ono jest położone nad oceanem. Ma przepiękne plaże. Ja miałam okazję mojego pobytu właśnie w Melbourne. To pamiętam, kiedy ja chodziłam na plażę, było mnóstwo meduz. Te meduzy są takie okropne, bo one są naprawdę olbrzymie. One mają po metr i więcej. I mają tą taką przeraźliwą głowę galaretowatą z jakimiś takimi niebieskimi, różowymi oczkami czy mózgiem, nawet nie wiem co to było. I mają taki jakby długi, długi welon i one tym welonem właśnie parzą. I pamiętam, że jak się kąpałam, to tak nie wiedziałam, czy mam pójść w prawo, czy w lewo, to jeden pan stał obok i powiedział, żeby się nie przejmować, bo one tu były i tak zawsze będą. Po prostu trzeba płynąć między nimi. To tak jak Australijczycy podchodzą do życia. Oni generalnie są narodem, który się ciągle uśmiecha, są bardzo otwarci, są bardzo sympatyczni. Na początku miałam problemy ze zrozumieniem ich akcentu, bo ten akcent jest taki dosyć mocny i no chyba na początku to jest naprawdę ciężko ich zrozumieć, no ale po jakimś czasie to już człowiek wie, o czym oni mówią. Z mojego odbioru to są ludzie, którzy naprawdę bardzo, bardzo ciężko pracują. Oni są bardzo dobrymi pracownikami, pracują długo. Jeżeli chodzi o wolny czas, to właśnie bardzo lubią sobie robić barbecue. Obserwując to uważam, że to jest kraj, który w sumie dużo pije. Australijczycy mają naprawdę bardzo dobre wina. Ich wina są naprawdę super, wiadomo, tam jest ciepło, klimat jest dobry, to też te wina robione z ich winogron mają naprawdę bardzo dobre wina, polecam. Koło Sydney jest coś takiego, to się nazywa Hunter's Valley i właśnie w Hunter's Valley jest rejon, gdzie się robi winka, takie jak Lindeman's, to jest dosyć znane wino, znaczy nie wiem jak tutaj. Ale ono jest sprzedawane w na przykład Irlandii, jest rozpoznawalna ta marka. Ja będąc z tej Hunter's Valley, to myśmy tam do tych winnic zachodzili i właśnie w tej winnicy też byłam. Te winnice, one się nie, znaczy nie wiem tak naprawdę jak są wielkie, ale ponoć wcale nie trzeba mieć wielkiej winnicy, wielkiego areału, żeby się z takiego pola, znaczy z takiej winnicy utrzymać. Jeżeli chodzi o pająki, to jadąc tam oczywiście już słyszałam takie różne historie o pająkach, przeraźliwe, że te pająki gryzą, można umrzeć jak taki pająk ugryzie. Słyszałam różne historie o rekinach, krokodylach. No i w sumie tam jest naprawdę dosyć ciekawe, bo i są te pająki. Jest taki pająk, który się nazywa Redback. I on jest jednym z najbardziej groźnych pająków. Po jego ugryzieniu należy natychmiast pojechać do szpitala i dostać antidotum, bo jeżeli to nie zostanie zrobione, to można po 48 godzinach umrzeć. Ja tak naprawdę w sumie tam już spędziłam tak naprawdę pół roku, nigdy nie widziałam takiego pająka i czasem to nawet byłam taka trochę rozczarowana, bo jak byłam w jakimś ogródku albo gdzieś, gdzie była zieleń, to szukałam tych redbacków, żeby go zobaczyć, ale mi się niestety nie udało go zobaczyć. Koleżankę spotkałam, która tam się przeniosła, ona wyszła za Australijczyka, się przenieśli z Anglii i ona mi na zdjęciu pokazała takiego wielkiego, wielkiego pająka z takim szarym brzuszkiem. On mógł mieć 10 cm i on u nich się w ogródku na krzaku rozpiął i pamiętam, że ona mówiła temu mężowi, który był Australijczykiem, żeby go zabił. A Australijczycy, oni nawet pająków nie zabijają, oni nawet węża nie zabiją. Dla nich to wszystko jest natura, oni mają głęboki szacunek do swojej fauny, więc on jej powiedział, że on tego nie zabije. Więc biedna musiała powiedzieć swojej teściowej, żeby nakłoniła teściowa swojego syna, a męża mojej koleżanki do zabicia tego pająka. No i mąż mojej koleżanki już właściwie miał się tego pająka pozbyć, ale pech chciał, że tego pająka zjadł jakiś ptak ponoć. Więc ja widziałam pająka tylko na zdjęciu. On był chyba z jakichś takich groźniejszych. Więc no właściwie będąc tam pół roku widziałam jakiegoś groźnego pająka tylko na zdjęciu. A jeżeli chodzi o krokodyle, to pamiętam, że widziałam je w tropiku właśnie tam pod Cairns, jak się wybrałam do takiej wioski aborygeńskiej. I te krokodyle, bo pojechaliśmy łódką po rzece, one normalnie się wylegują sobie, krokodylki się wylegują, bo akurat ja widziałam małe takie baby krokodyle, się wylegują na brzegu i one tak po prostu czekają na swoją ofiarę. I one są na tyle mądre, że one obserwują. One obserwują i na przykład jak widzą, jak przychodzi do rzeki się napić jakaś, nie wiem, sarenka czy jakieś tam zwierzątko, to one tak obserwują jednego dnia, drugiego dnia, a trzeciego dnia mogą sobie to zwierzątko wciągnąć do wody i je zjeść. I u krokodyli najgorsze jest to, że one jak sobie taką ofiarę upatrzą, to one tą ofiarę nie zabijają od razu, a ją tak męczą, bo one bardzo lubią padlinę, a nie świeże mięso. Więc sobie te ofiary gdzieś tam potem chowają po jakichś dnach rzeki, czy sobie to zwierzątko chowają, aż ono tak fajnie skruszy i dopiero wtedy jedzą. Jeżeli ktoś pamięta Powrót do Edenu, to właśnie tam był taki motyw, że tą główną bohaterkę zaatakował krokodyl bodajże i imię i nazwisko to była Stefania Harper. Więc no, tam nie ma takich bardzo drastycznych przypadków. To się naprawdę, ja nie słyszałam, tak jak ja byłam, to się nie zdarzyło. Ale na przykład jak ja byłam, to się zdarzyło, że gdzieś tam na jakiejś odległej, ja już nawet nie pamiętam jaka to była część Australii, a po prostu krokodyl wszedł jednej pani do domu. Wszedł jednej pani taki wielki krokodyl do domu, gdzieś tam mieszkała sobie na wsi, no i tam są takie służby, które się zajmują zwierzątkami, to się dzwoni do takiej organizacji, ona przysyła swoich ludzi i te zwierzątka zabiera ze sobą. Więc taki wielki krokodylek, ta pani miała gościa w postaci wielkiego krokodyla. To było takie bardzo nietypowe. Więc no wiadomo, jeżeli ktoś jest na prowincji, musi uważać i musi o tym myśleć, ale tak mieszkając w mieście, to raczej człowiekowi to jest mało prawdopodobne, żeby się komuś coś stało. Jeżeli chodzi o kąpanie się w oceanie, to oczywiście rekiny. Tak, rekiny są. A czasem się zdarza, że taki rekin atakuje ludzi i oni wszyscy mówią, że tam nie wolno wchodzić do wody po deszczu, bo woda jest mętna, a rekiny one atakują właśnie w mętnej wodzie czy w nocy. I pamiętam, że tym pierwszym razem jak byłam, to rekin zjadł a chłopaka, który pływał na desce surfingowej gdzieś tam w zatoce w Sydney, bo ten chłopak pech chciał, że wszedł do wody, znaczy wszedł na tej desce, pływał po deszczu dosyć mocnym i taki krokodyl, ze względu na to, że woda była mętna, ciemna, no to wyszedł sobie na polowanie i no niestety pech chciał, że akurat tego surfera sobie upatrzył. Ale takich przypadków jest naprawdę bardzo, bardzo mało. I w sumie godne podziwu jest to, że oni mają taki szacunek do tych zwierząt, nawet tych, które są niebezpieczne, bo w sumie my to chyba raczej byśmy od razu takie zwierzątko zatukli. A oni są tacy, że oni po prostu dbają o te zwierzęta. I też pamiętam, jak byłam w... Tam są takie parki zwierząt. Znaczy coś takiego ala małe mini muzeum. Małe mini zoo. I pamiętam, że w jednym właśnie z takich parków był taki olbrzymi, olbrzymi staw. No i ja taki pamiętam, że się dziwiłam, jeszcze mówię, że w tym parku, znaczy w tej wodzie nic nie ma. Nie wiem po co taki, po co jest taki akwen wodny w takim parku, jak to jest puste. I była taka siatka ogradzała to jeziorko. No i ja tak sobie szłam, ja się patrzę w pewnym momencie, a tutaj zaraz obok od nas, to mogło być nie wiem ile, może z 5 metrów, tylko takie dwie gałki oczne wystawały z wody. Ja się patrzę jedne, drugie, a się okazało, że jak myśmy szli, to nas obserwowały krokodyle, które były takie bardzo wielkie. I człowiek nawet nie wie, że jest obserwowany. Właśnie tak te krokodyle działają, że czyhają na swoją ofiarę i atakują w najmniej spodziewanym momencie. W każdym bądź razie takie to było troszkę nieprzyjemne wrażenie, jak człowiek zobaczył kilka par krokodyli obserwujących. Jeżeli chodzi o Australię, to naprawdę bardzo polecam, bardzo ciekawe doświadczenie i tam jest też fajnie, bo dużo ludzi z Europy czy z całego świata tam jeździ i robi coś takiego jak backpacking. Niestety Polska jest krajem, my nie dostajemy takich wiz, gdzie ludzie mogą pracować i podróżować, a to właśnie szkoda, bo myślę, że warto jest nawet pojechać na jeden rok i pracować, podróżować, żeby zobaczyć, jak ten kraj wygląda, a naprawdę jest dosyć ciekawy, jest zupełnie inny niż Europa, czy chociażby tutaj Stany. A to jest taki kraj, że on jest właściwie dziki, bo są skupiska, gdzie mieszkają ludzie. To tak jak mówiłam w okół wybrzeży tylko, bo tam jest woda. W środku mało kto mieszka. Jeżeli chodzi o najgorętsze rejony, to właśnie ta centralna Australia, czyli te okolice Alice Springs, czyli to jest to centralne terytorium. I też na północy, gdzie jest Darwin, tam jest bardzo, bardzo gorąco. Ktoś nam wspominał, że jego siostra tam mieszka, to tam w ciągu lata jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Ktoś musi mieć ciągle włączoną klimatyzację, bo jak się włączy klimatyzację, to się robi automatycznie wilgoć na ścianach. Jest taka wielka wilgotność. Plus to, że jest gorąco. Ja w sumie planowałam tam pojechać, ale to już było za daleko, bo naprawdę jeżeli chodzi o przestrzeń do przebycia, żeby się przemieścić z jednej części Australii na drugą, to jest naprawdę bardzo olbrzymi kraj. Ale za to bardzo ciekawy. Więc jeżeli ktoś nie ma pomysłu na wakacje, to polecam. Thank you.